Część piąta. Katorga. Z Syberii katorżniczej zakutej w kajdany uczyńmy kraj sowiecki, socjalistyczny. Stalin. Potępieńcy. Rewolucja bywa niecierpliwa i wspaniałomyślna. Wiele jest spraw, od których pragnie odciąć się czym prędzej. Na przykład od pojęcia katorgi, czyli ciężkich robót. A jest to słowo dobrze wyważone, nie żaden tam niedopieczony dopr czy nieporęczny, śliski ITL. Wyraz katorga spada z podium sędziowskiego jak ostrze niecałkiem dotartej gilotyny i już na sali sądowej łamie grzbiet skazańcowi. Zdolne jest przetrącić wszelką nadzieję. Słowo katorżnik takie jest straszne, że inni aresztanci nienależący do tej kategorii myślą sobie, no to już jest na pewno jakiś łotr i oprawca. Ludzie mają ten dar zbawienny i tchórzowski. Zawsze potrafią wmówić sobie, że nie są jeszcze ostatnimi z ostatnich i że ich sytuacja nie jest jeszcze najgorszą z możliwych. Katorżnicy mają na odzieży numery rozpoznawcze. No, to już widać najgorsi zbóje. Nas przecież nikt tak nie ponumeruje. Poczekajcie. Was też ostemplują. Stalin bardzo lubił stare terminy. Nigdy nie zapominał, że mogą one przez całe stulecia być podporą organizmów państwowych. Nie szukając żadnych proletariackich uzasadnień, znów pozaszczepiał odrąbane kiedyś na łapu capu słowa oficer, dyrektor, naczelny. I 26 lat po zniesieniu katorgi przez rewolucję lutową Stalin znów katorgę wprowadził. Stało się to w kwietniu 1943 roku, gdy Stalin poczuł, że jego wóz przestał się staczać i znowu jedzie pod górę. Pierwszymi cywilnymi efektami wiktorii stalingradzkiej były dekret o militaryzacji kolejnictwa, babom i wyrostkom groziły odtąd sądy wojenne, i po upływie dwóch dni zaledwie, 17 kwietnia, dekret o wprowadzeniu katorgi i kary śmierci przez powieszenie. Szubienica to też bardzo zacny, stary wynalazek. To nie jakieś tam kropnięcie z pistoletu. Szubienica przedłuża umieranie i daje możliwość pokazania każdego jego szczegółu całym tłumom. Wszystkie następne wiktorie powodowały masowy dopływ nowych uzupełnień na katorgę i na szafoty. Najprzód z Kubania i z Naddonu, później z Ukrainy Lewobrzeżnej, z Zadnieprza, spod Kurska, Orła, Smoleńska. Trop w trop za armią sunęły trybunały. Jednych wieszano na miejscu publicznie, innych zaś z miejsca wysyłano do świeżo pozakładanych katorżniczych podobozów. Pierwszy z tych obozów, jak się zdaje, otwarto w Workucie, przy kopalni numer 17. Zaraz potem zainaugurowano następny w Norylsku i w Dżeskaganie. Celu nikt właściwie nie ukrywał. Chodziło o jak najszybsze zgładzenie przysłanych tu skazańców. Były to obozy zagłady bez żadnych osłonek, ale zgodnie z tradycją gułagu zagłada miała być powolna, tak aby skazani pomęczyli się należycie i żeby przed śmiercią jeszcze godziwie się napracowali. Wsadzono ich do namiotów. 7 metrów na 20, wedle wymiarów przyjętych na północy. Oszalowane dranicami, pod które sypało się warstwę opiłek, namioty te stawały się jakby lekkimi barakami. Na jeden taki namiot przypadało według normy 80 ludzi, jeśli spali na wagonetkach, 100, jeśli na biegnących przez całą długość baraku narach. Katorżników zaś pakowano tu po 200. Ale to nie było żadne zagęszczenie, tylko racjonalne wykorzystanie przestrzeni mieszkalnej. Katorżnicy pracować mieli na dwie zmiany, po 12 godzin bez przerw i świąt. Dlatego zawsze jedna setka ludzi pracowała, druga zaś siedziała w baraku. Przy robocie otaczał ich kordon konwojentów i psów policyjnych. Bił ich każdy, kto tylko mógł. Automatami zachęcano ich do pracy. W drodze powrotnej do zony, kto tylko miał ochotę, mógł przejechać się wzdłuż ich szeregu serią z automatu. I nikt nie musiał się potem wyliczać, ilu zginęło. Kolumnę katorżników łatwo było już z daleka odróżnić od zwykłej więźniarskiej, bo z takim trudem, z taką rezygnacją ludzie ci się wlekli. 12 godzin roboczych wyliczano im pełną miarką. Przy ręcznym wydobywaniu łupków bitumicznych pod ciosami norylskiej polarnej zawiei pozwalano im w ciągu tej pół doby na jedyne 10 minut dla pogrzania się przy ogniu. 12-godzinny wypoczynek organizowano im zaś w sposób możliwie najbardziej bezmyślny. Urwano im z tych 12 godzin czas potrzebny na przemarsze z jednej zony do drugiej, na ustawianie w szeregu, na rewizję. W zonie mieszkalnej wprowadzano ich od razu do nigdy niewietrzonego namiotu, czyli baraku bez okien, i od razu brano ich tam pod klucz. Zimą oddychało się tam samym kwaśnym, wilgotnym smrodem. Ktoś do tego nieprzyzwyczajony nawet 2 minut nie mógłby tu wytrzymać. Zona mieszkalna była dla katorżników bardziej jeszcze niedostępna niż robocza. Ani ustępu, ani stołówki, ani przychodni lekarskiej. Musieli zadowalać się tylko kiblem i klapą we drzwiach, przez którą dawano im żarcie. Jak świadczy Czechow, carska katorga była instytucją o wiele mniej urozmaiconą. Z więzienia aleksandrowskiego na Sachalinie katorżnicy mogli nie tylko całą dobę wychodzić na dwór i do ustępu, nie było tam nawet kiblu w celach, ale za dnia wolno im było chodzić do miasta. Także prawdziwy sens słowa katorga, czyli galery, to znaczy statki wiosłowe, na których skazańcy przykuci byli do wioseł, rozumiał tylko Stalin. Stalinowska katorga lat 1943-44 była więc połączeniem tego, co najgorsze w obozie, z tym, co najgorsze w więzieniu. Kosztem 12 godzin wypoczynku odbywał się także poranny i wieczorny apel katorżników. Jednak niezwykły apel, jak to w obozie, gdzie rachowano tylko po głowie zeków, lecz dokładne wywoływanie po nazwisku, przy którym każdy skazany 2 razy dziennie musiał bez zająknięcia wykrzyknąć swój numer, uprzykrzone swoje nazwisko, imię, imię ojca, rok i miesiąc urodzenia, artykuły, na podstawie których dostał wyrok, instancję sądową i datę końca kary. Pozostałych 99 z jego setki musiało z udręką wysłuchiwać tego 2 razy na dobę. W ciągu tych 12 godzin wydawano też 2 razy jedzenie. Przez klapę w drzwiach każdy dostawał swoją miskę i tą samą drogą ją zwracał. Nikt z galerników nie miał prawa do pracy w kuchni. Nikt też z nich nie roznosił blaszanek z żarciem. Cała obsługa składała się z knajaków. Im bezczelniej i bezlitośniej okradali oni przeklętych katorżników, tym lepiej im samym się powodziło i tym łatwiej byli widziani przez gospodarzy obozu. Także tutaj, jak zawsze kosztem 58, zbiegały się interesy NKWD i knajaków. Ale jako że sprawozdawczość nie powinna była zachować dla historii śladu, nawet faktu, iż katorżników morzono głodem oficjalnie, należały się tym więźniom jakieś tam żałosne, a tu jeszcze po 3-krotnie rozkradane, dodatki górnicze i premie żywnościowe. Również te ochłapy po długiej mitrędze wydawano przez klapę w drzwiach z wywoływaniem po nazwisku i zamianą misek na talony. A kiedy można było wreszcie zwalić się na dechy i zasnąć, znów opadała klapa i znów zaczynało się wywoływanie nazwisk. Tym razem chodziło o wydawanie talonów na dzień następny. Zwykły zek nie miał z talonami kłopotów, pobierał je i przekazywał do kuchni brygadzista. W ten sposób z 12 godzin wypoczynku w celi zostawały człowiekowi z górą 4 godziny na sen. Oczywiście katorżnicy nie dostawali żadnych pieniędzy, nie mieli prawa do paczek, do korespondencji. W ich ogłuszonych, otępiałych lbach powinno było wygasnąć każde wspomnienie dawnej wolności. Cały ich świat miał zostać zredukowany do nieprzeniknionej nocy polarnej, roboty i baraku. Wszystko to sprawiało, że nasi galernicy nader gładko się załamywali i szybko wymierali. Pierwszy workucki alfabet, 28 liter. Z każdą literą związana była numeracja od 1 do 1000, czyli całe 28 tysięcy pierwszych workuckich katorżników gryzło piasek już po pierwszym roku pobytu. Dziwne, że już nie po pierwszym miesiącu. Za czasów Czechowa na całym Sachalinie było, no jak myślicie, wszystkiego 5905 katorżników. Starczyłoby zaledwie 6 liter alfabetu. Prawie tylu więźniów liczył sam tylko nasz ekibastus, a taki spask był znacznie większy. Samo słowo Sachalin brzmiało groźnie, ale w sumie był to jeden lada jaki podobozik. Sam Stieplag składał się z 12 obozów, a innych zespołów tej wielkości było co najmniej 10. Policzcie sobie, ile to Sachalinów. W Norylsku wjeżdżały na teren obozu pociągi towarowe z rudą dla 25. huty kobaltowej. Katorżnicy rzucali się pod koła, aby prędzej skończyć te męki. Dwa tuziny więźniów z desperacji uciekły w głąb tundry. Wyśledzono ich z pomocą samolotów. Wystrzelano do żywej nogi, a trupy wyłożono przy wejściu do zony mieszkalnej. Przy workuckiej kopalni numer 2 istniał kobiecy podobóz katorżniczy. Kobiety miały numery wybite na grzbietach kurtek i na chustkach, którymi okręcały głowy. Pracowały przy wszystkich rodzajach robót pod ziemią i nawet przekraczały normę. Ale słyszę już gniewne krzyki moich współobywateli, moich współczesnych. Dosyć tego. O kim właściwie tu gadasz? Kogo śmiesz bronić? Tak jest. Wpakowano ich tam po to, by szczezli prędzej i bardzo słusznie. Przecież tu chodzi o zdrajców, policjantów, niemieckich burmistrzów. Dobrze im tak. Możecie ich żal? W takich wypadkach, jak wiadomo, krytyka przestaje być sprawą literatury i staje się przedmiotem troski organów. A te baby to przecież niemieckie dziwki, słyszę kobiece głosy. Może mi się tylko zdaje? Nie, to nasze kobiety tak mówią o swoich rodaczkach, nazywają je dziwkami. Najłatwiej by mi teraz było dzisiejszym obyczajem dać im odpowiedź, zwalając po drodze winę na kult. Mógłbym powołać się na kilka wyjątkowych przypadków niesprawiedliwości, na przykład opowiedzieć o skazaniu na katorgę tych trzech komsomołek, ochotniczek, pilotujących lekkie bombowce, którym zabrakło odwagi, by zrzucić bomby na wyznaczony cel, więc zbombardowały nimi jakieś puste pole. Wróciły szczęśliwie do bazy i zameldowały o wykonaniu rozkazu. Ale jedna z nich nie mogła sobie dać rady z wyrzutami komsomolskiego sumienia, więc opowiedziała rzecz całą koleżance, sekretarce komsomołu swojej eskadry. Ta poleciała rzecz jasna do specwydziału i cała trójka dziewcząt dostała po 20 lat katorgi. Toż mógłbym zawołać, widzicie, jacy to uczciwi sowieccy ludzie padali ofiarą stalinowskiej samowoli? Dalej, mógłbym już spokojnie pomstować nie na samowolę w ogóle, lecz jedynie na fatalne pomyłki popełniane niegdyś wobec komsomolców i komunistów, obecnie zaś już szczęśliwie naprawione. Sądzę wszelako, że nie godzi się poruszać tej kwestii inaczej, jak sięgając aż do dna. Najprzód więc pomówmy o kobietach. Jak wiadomo, są one u nas nareszcie wyzwolone. Co prawda nie od podwójnego ciężaru pracy domowej i zawodowej, ale od małżeństwa cerkiewnego, od pogardy, jaką otaczała je społeczność i od wyzysku ze strony rozmaitych kabanich. To postać ze sztuki Aleksandra Ostrowskiego Burza. Ale czyśmy nie ściągnęli czasem na ich głowy gorszego przekleństwa, jeśli twierdzimy, iż swobodne dysponowanie własnym ciałem i osobą jest postępkiem antypatriotycznym i przestępstwem? Czy literatura całego świata przed erą stalinowską nie opiewała triumfów miłości przezwyciężającej podziały narodowe i zakazy stawiane przez generałów i dyplomatów? Ale myśmy nawet tutaj zastosowali stalinowską zasadę. Nie ważcie się iść do łóżka bez zezwolenia Rady Najwyższej ZSSR. Twoje ciało jest przede wszystkim dobrem państwowym. I w ogóle, ileż to lat miały te kobiety, gdy zetknęły się po raz pierwszy z wrogiem, nie na polu bitwy, lecz w łóżku. Zapewne nie więcej niż 30, a najczęściej nie więcej niż 25. To znaczy, że od pierwszych chwil dzieciństwa, od najmłodszych lat, wychowywane były w sowieckim duchu, w sowieckich szkołach, bo już po październiku. Więc taką to wzgardą darzymy własne dzieło? Część tych dziewcząt dobrze sobie zapamiętała, jak to przez 15 lat powtarzaliśmy gromko, że nie ma żadnych ojczyzn, że ojczyzna to pojęcie reakcyjne, zwykły wymysł. Innym znów uprzykrzyła się purytańska czczość naszych zebrań, wieców, manifestacji, naszych filmów bez pocałunków i naszych tańców bez objęć. Innym zaś imponowała grzeczność, szarmanckie maniery, te wszystkie zewnętrzne atrybuty męskiego szyku i sztuki zalotów, której nikt nie uczył młodych budowniczych, naszych pięciolatek ani elewów Akademii Wojskowych. Jeszcze inne były po prostu głodne. Tak jest, najzwyczajniej głodne. Nie miały co do gęby włożyć. Inne wreszcie nie znalazły innego sposobu, aby ocalić życie własne lub swoich bliskich, aby nie rozstać się z nimi. W miasteczku Starodub, w pobliżu Briańska, dokąd wkroczyliśmy tuż za cofającymi się oddziałami przeciwnika, stała, jak mi opowiadano, dłuższy czas węgierska załoga dla ochrony miasta przed partyzantami. Po jakimś czasie przyszedł rozkaz dyslokacji garnizonu i dziesiątki miejscowych kobiet, za nic mając sobie wstyd, przyszły na dworzec, żegnając się z okupantami. Więcej łez wylały, jak dodał ironicznie pewien szewc, niż wtedy, kiedy własnych mężów odprowadzały na wojnę. Son wojskowy zjechał do Starodubu już po kilku dniach. Z pewnością nie wyrzucił donosów do kosza. I na pewno niejedną ze starodubskich płaczek posłał do Workuckiej kopalni numer 2. Ale kto tu winien? Kto? Czy te kobiety? Czy może my wszyscy, ich rodacy, ich rówieśnicy? Kim byliśmy, że nasze kobiety tak łatwo zapominały o nas i przylgnęły do okupantów? Czy to nie jedna z tych niezliczonych grzywn, które płacimy, wciąż płacimy i długo jeszcze płacić będziemy za wybór drogi, którą tak pośpiesznie sobie wytknęliśmy, którą tak bezładnie biegniemy, nie troszcząc się o straty i nie patrząc wcale przed siebie? Nie wykluczam, że wszystkie te kobiety i dziewczęta należało napiętnować moralnie, ale też należało najprzód wysłuchać ich racji. Może warto było je wyśmiać, wyszydzić, ale posyłać za to na katorgę do polarnych mordowni? Ależ to Stalin nie posłał, Beria. O nie, przepraszam bardzo. Ci, którzy je tam posłali i trzymali pod kluczem i dobijali, zasiadają teraz w kółkach rencistów i to oni wydają nam świadectwa moralności. A my sami słyszymy, że chodzi o niemieckie kurwy i kiwamy głowami ze zrozumieniem. To, że dziś jeszcze te kobiety uważane są za zbrodniarki, jest zjawiskiem bardziej dla nas złowróżbnym niż sam fakt ich ówczesnej odsiadki na katordze. No zgoda, ale przynajmniej mężczyźni skazani zostali słusznie. Przecież to zdrajcy ojczyzny i własnego społeczeństwa. Tu również mógłbym wykręcić się sianem. Mógłbym napomknąć i byłaby to święta prawda, że ważniejsi przestępcy nie siedzieli, rzecz jasna na tyłku, czekając spokojnie, aż przyjdą nasze trybunały z szubienicami. Wyrywali na zachód, jak kto potrafił i wielu zdołało uciec. Nasze zaś organy ścigania wykonywały ułożony z góry plan kosztem drobnicy. Tu sąsiedzkie donosy okazały się nader pomocne. U tego tam Niemcy stali na kwaterze, za co go tak polubili, a ten znów siano woził Niemcom swoimi saniami. Toć to oczywista kolaboracja z wrogiem. Można byłoby więc w ten sposób zbagatelizować jakoś całą sprawę. Znów zwalić wszystko na kult. Zdarzały się wypaczenia. Teraz już je naprawiono. Normalka. Ale skorośmy już zaczęli, to idźmy dalej. A nauczyciele? Ci nauczyciele, których nasza armia w czasie panicznego odwrotu zostawiła na pastwę losu, razem z ich szkołami i uczniami, jednych na rok, innych na 2-3 lata. Zgoda, intendenci byli głupi, generałowie poniżej poziomu, ale co miał robić taki nauczyciel? Uczyć swoje dzieci czy nie? A co robić miały dzieci, nie 15-latki, ci co mogli już iść do pracy albo do partyzantów, tylko małe dzieciaki? Miały uczyć się czy żyć po baraniemu przez parę lat dla odkupienia grzechów i omyłek wodza naczelnego? Nie dał tatko czapki, to niech ci uszy zmarzną, tak? Nie wiedzieć czemu, nikt nie miał takich problemów ani w Danii, ani w Norwegii, ani w Belgii, ani we Francji. Nikt tam nie uważał, że naród, z taką łatwością oddany na łaskę i niełaskę Niemców przez własną bezmyślną władzę albo z winy okoliczności, którym nie sposób było stawić czoła, powinien był w ogóle wyrzec się swoich życiowych funkcji. Działały tam i szkoły, i koleje, i organy samorządu lokalnego. Ale był kraj, oczywiście mogło się to zdarzyć tylko u nas, gdzie pojęcia w głowach ludzkich odwrócone zostały o 180 stopni. Dlatego to u nas nauczyciele dostawali od partyzantów karteluszki takiej treści. Ani się ważcie uczyć dzieci, zapłacicie za to drogo. W kolejnictwie pracować też było niesporo, toć to kolaboracja. A już praca w organach administracji lokalnej była uważana za zdradę niesłychaną, monstrualną. Wszyscy wiedzą, że dziecko raz odzwyczajone od nauki może już nigdy do niej nie wrócić. Skoro więc największy stratek wszystkich czasów i ludów dał się wystrychnąć na dudka, to czy trawa ma dalej rosnąć, czy raczej niech sobie schnie? A dzieci niech się dalej uczą, czy może nie? Nie ma kwestii. Trzeba za to jakąś cenę zapłacić. Trzeba wynieść ze szkoły portrety pana z wąsami i być może powiesić wizerunki faceta z wąsikiem. Choinkę trzeba będzie ubierać nie na Nowy Rok, tylko na Boże Narodzenie. I pan dyrektor będzie musiał tego dnia, jeszcze z okazji jakiejś niemieckiej rocznicy, a nie jak dotąd październikowej, palnąć mówkę ku chwale nowego, wspaniałego życia, które w istocie bardzo jest nędzne. Ale przecież dawniej też wygłaszało się mowy ku większej chwale wspaniałego nowego życia, które też było nędzne. Właściwie to przedtem trzeba było gwałcić własne sumienie i lgać przed dziećmi znacznie chyba częściej, ponieważ lgarstwo dość miało czasu, aby uleżeć się i przesycić wszystkie programy szkolne dzięki mrówczej pracy speców od metodyki oraz inspektorów szkolnych. W trakcie każdej lekcji, bez względu na sens i potrzebę, niezależnie od tego, czy mowa była o budowie bezkręgowców, czy o zdaniach złożonych, należało koniecznie kopnąć Pana Boga, nawet jeśli było się samemu człowiekiem wierzącym. Nie wolno było pominąć żadnej okazji do wygłoszenia peanu na cześć naszej nieograniczonej wolności, nawet jeśli człowiek nie spał poprzedniej nocy w oczekiwaniu na wiadome pukanie do drzwi, czytając na głos Turgieniewa albo pokazując linijką bieg Dniepru. Trzeba było koniecznie skląć od ostatnich dawną naszą nędzę i wynieść pod niebiosa teraźniejszy nasz dostatek. Nawet jeśli ty, człowieku, i twoi uczniowie pamiętaliście, jak to przed II wojną światową wymierały u nas z głodu całe wsie, a na kartki wydawano miejskim dzieciom po 300 gramów chleba dziennie. I wszystko to nie było uważane za zbrodnię i grzech ani przeciw prawdzie, ani przeciw duszy dziecka, ani przeciw Duchowi Świętemu. Teraz zaś, pod tymczasową i nieokrzepłą jeszcze władzą okupantów, lgać trzeba było stosunkowo mniej, tyle że w odwrotnym kierunku. W odwrotnym kierunku, w tym sęk. I właśnie dlatego zew ojczyzny oraz ołówek podziemnego rajkomu partii zabraniały nauczania języka ojczystego, geografii, arytmetyki i przyrody. Za to należało się przecież 20 lat katorgi. Kiwajcie, kiwajcie głowami, rodacy. Oto prowadzą ich pod strażą psów gończych do baraku z kiblem. Rzućno w nich który kamieniem, toć uczyli nasze dzieci. Ale nie, nasi rodacy, zwłaszcza owierenciści, z uprzywilejowanych resortów, czoła tycie, a emeryturka leci od 45 roku życia. Wymachują mi już przed nosem zaciśniętymi pięściami. Kogóż to właściwie biorę tu w obronę? Niemieckich burmistrzów, wójtów, policjantów, tłumaczy, tych łajdaków, te szumowiny? No cóż, sięgnijmy więc głębiej. Wyrąbaliśmy całe lasy, traktując ludzi jak drzazgi, co lecą. Tak czy owak sam bieg czasu zmusi nas kiedyś, abyśmy pomyśleli o przyczynach tego procesu. Zagrzmiały trąby, rozległa się pieśń, skomponowana podczas wojny i stale nadawana przez sowieckie radio. Niech gniew szaleje święty nasz. I cóż dziwnego, że niejednemu od tych słów włos się zjeżył. Nasz wrodzony, a tak długo zakazywany, wyśmiewany, rozstrzeliwany i wyklinany patriotyzm nagle okazał się dozwolony, popierany, a nawet uznany za święty. Jakże mogliśmy my, Rosjanie, nie podnieść się na duchu w takiej chwili, nie zjednoczyć w porywie wdzięczności naszych tętniących serc i z całą naszą rozrzutną wspaniałomyślnością, no dobra, niech tam, nie wybaczyć wszystkiego naszym domorosłym oprawcom w godzinie najazdu oprawców obcego chowu, aby później, tłumiąc mętne wątpliwości tlące się w głębi naszych dusz, tak skłonnych do niewczesnej szczodrobliwości, z tym większą zaciekłością i jednomyślnością wyklinać zdrajców, tych nędznych gadów, o tyle gorszych od nas, bo nie umiejących zapomnieć wyrządzonego niegdyś nam wszystkim zła. 11 stuleci liczy sobie Ruś. Wielu miała wrogów i wiele wojen prowadziła, a iluż to zdrajców znają jej dzieje? Czy były tych zdrajców całe tłumy? Ponoć niewielu ich było. Jak się zdaje, nawet nieprzyjaciele nie twierdzili nigdy, że charakter rosyjski cechuje skłonność do zdrady, do zaprzaństwa, do niewierności. A wszystko to kształtowało się w ustroju wrogim ludziom pracy. Ale oto nadeszła najsprawiedliwsza ze wszystkich wojen i to w chwili, gdy kraj korzystał z dobrodziejstw najsprawiedliwszego w świecie ustroju i nagle okazało się, że wśród naszego ludu są dziesiątki i setki tysięcy zdrajców. Skąd się wzięli i dlaczego? Może to znów zapłonęły niewygasłe zgliszcza minionej wojny domowej? Niedorżnięci biali? Nie. Wspominaliśmy wyżej, że wielu białych emigrantów, wśród nich nawet po trzykroć przeklęty Denikin, stanęło po stronie Rosji Sowieckiej, opowiadając się przeciw Hitlerowi. Mogli wybierać wedle uznania i właśnie taki uczynili wybór. Nie zaznali wśród nas goryczy lat 30. i w oddali, w głębi Europy, łatwo im było wpaść w zachwyt nad wielkim, bohaterskim wysiłkiem ludu rosyjskiego, zapominając o trwającym od lat wewnętrznym ludobójstwie. Te zaś dziesiątki i setki tysięcy policjantów i uczestników ekspedycji karnych, wójtów i tłumaczy, wszystko to byli sowieccy eks-obywatele. I młodzieży wychowanej już po październiku też było wśród nich niemało. Co ich do tego skłoniło? Kim byli ci ludzie? A byli to przede wszystkim ci, po których skórze albo po kościach ich bliskich przejechały się gąsienice lat 20. i 30. Ci, którzy potracili swoich rodziców, krewniaków, ukochanych w mętnych nurtach naszej kanalizacji. Ci, co sami tonęli w nich, aby wynurzyć się w obozach czy na zesłaniu, tylko po to, by znów pójść na dno i znów się wynurzyć. Ci, których nogi dość się nastały i namarzły w ogonkach przed okienkami, gdzie przyjmowano paczki dla więźniów. I ci, którym w trakcie tych dziesięcioleci przecięto, uniemożliwiono dostęp do tego, co uważali za najcenniejsze na tej ziemi. Do samej ziemi mianowicie. Do tej ziemi, którą im obiecywał wielki dekret. Do ziemi, za którą sporo krwi musieli zresztą przelać podczas wojny domowej. Letniskowe majoraty dowódców armii sowieckiej i oparkanione podmoskiewskie dwory dygnitarzy to całkiem co innego, to dla naszych, to wolno, a jakże? A jeszcze ci, których brano pod klucz za łuskanie kłosów, albo tacy, których pozbawiono prawa mieszkania tam, gdzie mieli chęć, bądź prawa do uprawiania swojego starego i ulubionego rzemiosła. Myśmy wszystkie rękodzieła zwalczali bardzo fanatycznie, ale o tym już się zapomniało. O wszystkich takich ludziach mówi się u nas, lubią tak mówić zwłaszcza agitatorzy, a już szczególnie ci, co to zawsze na posterunku, z pogardliwym grymasem, obrażeni na władzę sowiecką, byłe ofiary represji, byli synalkowie kładzcy, ci, co zioną skrytą nienawiścią do naszej władzy. Jedni tak mówią głośno, a inni kiwają głową, jakby im ktoś nareszcie rzecz wyjaśnił. Jakby ludowa władza miała prawo krzywdzić własnych obywateli, jakby to właśnie był grzech pierworodny, główna plaga, obrażeni, skryta nienawiść. I jakoś nikt nie zawoła, ależ zastanówcie się do diabła. Czy waszym zdaniem byt określa świadomość, czy nie? Czy tylko wtedy ją określa, kiedy to wam jest na rękę, a kiedy nie na rękę, to jej nie określa? A jeszcze potrafią u nas niektórzy mówić z lekką chmurką na czole, owszem, popełniono u nas pewne błędy. I zawsze ta niewinna, wszeteczna, bezosobowa forma. Popełniono. Nikt nie ośmieli się powiedzieć, że to partia je popełniła. A któż jeszcze oprócz tych, co mają władzę, mógł je popełnić?